No jasne, że clickbaitowy tytuł. Witam serdecznie na moim kanale. Dzień dobry. Przypomniałem sobie, że w którejś z książek Robert Kiyosaki mówi o tym, że ciężko haruje na cześć i chwałę Xeroxa czy Canona, inwestując w tym samym czasie w nieruchomości. I to dzięki dodatnim przepływom z tych nieruchomości, z wynajmu tych nieruchomości, kupuje sobie Porsche. W dużym uproszczeniu to nieruchomości płacą za jego samochód. Bardzo fajna koncepcja. Jeżeli chcesz sobie pozwolić na jakiś dodatkowy zakup, na jakiś zbytek, no to możesz odjąć sobie od ust, pomniejszając ten budżet, którym dysponujesz na co dzień, albo zainwestować w jakiś aset, który generuje dodatni przepływ pieniężny i ten dodatni przepływ pieniężny, no nie konsumować go, tylko przeznaczyć właśnie na zakup tego zbytku. U mnie się sprawdza. Przez jakieś 4 lata nieruchomości, tak jak u Roberta Kiyosakiego, płaciły u mnie akurat za Renault Clio. Nie Porsche, tylko Renault Clio. A od roku płacą za ten mały, fikuśny samochodzik, którym właśnie jadę. Zresztą ten mały, fikuśny samochodzik nie jest mój, tylko żony. I jeżeli chcę nagrać jakiś filmik w aucie, to tak na dobrą sprawę poprzedzić trzeba to poważną rozmową, poważnymi negocjacjami i zazwyczaj musi się to łączyć z wizytą w dwóch miejscach. A o czym dzisiaj? Jest wiosna, siedzimy zamknięci w domach, często się nudzimy, a w związku z tym przychodzą nam do głowy głupie pomysły. Również i taki, że być może na wiosnę warto byłoby zmienić samochód. A z drugiej strony jesteśmy bombardowani takimi komunikatami: nie kupuj, wynajmij. Najem jest dużo lepszym rozwiązaniem niż kupno samochodu. Po co kupować, skoro możesz wynająć? W jednej małej racie mieć wszystko, nie przejmować się żadnymi innymi kosztami. A co więcej, prawdopodobnie będziesz miał lepszy samochód za mniejsze pieniądze niż na przykład w porównaniu do leasingu. Dokładnie taką analizę przechodziłem rok temu, zanim zdecydowaliśmy się na wymianę samochodu. I o tym chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Co zdecydowało, że weszliśmy akurat w wersję droższą, czyli leasing, a nie najem długoterminowy? Czym w ogóle jest samochód w abonamencie? Jakie są plusy, minusy takich rozwiązań? Przedstawiam ten punkt widzenia, biorąc pod uwagę perspektywę przedsiębiorcy i inwestora, dla którego z jednej strony samochód może być ważnym narzędziem w codziennej pracy, ale niekoniecznie chodzi o to, żeby sobie podnieść prestiż i podbudować ego, podjeżdżając na parking nie wiadomo jaką bryką. Dobrze byłoby na początek zdefiniować sobie, czym jest abonament. Gdyby popatrzeć na definicję z choćby Wikipedii, przeczytamy, że abonament to możliwość korzystania z czegoś po uprzednim wniesieniu opłaty. Najczęściej jest to opłata z góry. Nam abonament najczęściej kojarzy się z telefonią komórkową. Płacimy za możliwość korzystania z telefonu. Drugim najpopularniejszym słowem, które przychodzi Ci do głowy, jak myślisz o abonamencie, jest tak naprawdę ukryty podatek, do którego płacenia jesteśmy zmuszani, czyli abonament radiowo-telewizyjny. Ale gdyby pogrzebać głębiej, to tak jak większość rzeczy, które mam teraz na sobie, jest zrobiona prawdopodobnie w Chinach albo w Bangladeszu, tak, jesteśmy z każdej strony otoczeni wprost abonamentami. Czesne za szkołę, jeżeli płacimy. Czy to nie jest abonament? Tak. Siedzimy w domu, nudzimy się, więc z czego korzystamy? Netflix, HBO Go, inne płatne platformy, za które też płacimy abonament. Wynajem mieszkania. Płacenie z góry za to, że możesz mieszkać w mieszkaniu, jest też pewnego rodzaju abonamentem. Korzystanie z oprogramowania. Kiedyś można było sobie kupić jednorazowo płacąc na przykład pakiet Office, a teraz wykupuje się, załóżmy, roczny abonament. Mamy abonamenty, które teraz do niczego nam się nie przydają. To jest karnet na siłownię, na basen, do fitness klubu. Ktoś pewnie pomyślał w pewnym momencie, dobra, no to dlaczego nie samochód w abonamencie? I to postanowiłem dzisiaj wziąć na tapet. No dobrze, ale jak to się dzieje? Jak działa taki mechanizm pozwalający na to, żebyś droższe auto miał, płacąc za nie mniej? Firmy zajmujące się tego typu rzeczami stosują bardzo prosty mechanizm. Płacisz mianowicie wyłącznie za utratę wartości. Takie rozwiązanie jest bardzo fajne, natomiast największym minusem jest to, że gdybyś chciał zostać właścicielem takiego auta, po okresie użytkowania, przy założeniu, że spłaciłeś wyłącznie tą utratę wartości, to tak naprawdę na koniec będziesz musiał wpłacić pozostałą część, a to wielokrotnie oznacza dość znaczną kwotę. Jeżeli na przykład wziąłeś auto o wartości 150 tysięcy i użytkując je w najmie długoterminowym przez 4 lata spłaciłeś jakieś 40-50 tysięcy, chcąc zostać jego właścicielem po okresie użytkowania, będziesz musiał wyłożyć na stół brakujące 100 albo 110 tysięcy. Jeżeli w przeglądarkę wpiszesz hasło auto na abonament, no to wyświetli się sporo wyników, ale dwa będą na pierwszych miejscach: firmy Carson i CarSmile. Nie wiem, czy są największe, ale na pewno najlepiej mają ogarnięte pozycjonowanie. I to ich ofercie postanowiłem się przyjrzeć.
No dobra, jesteśmy już na parkingu i bierzemy te oferty na tapet. Jako pierwsza firma Carson, która udostępnia samochody w abonamencie na 12-miesięczną umowę. I najtańsze auto, które u niej można mieć, to nowa, firmowo nowa z salonu Toyota Aygo. Malutki, miejski samochodzik, sam raz do jeżdżenia po mieście, do załatwiania codziennych spraw. Rata miesięczna, przynajmniej tak to wygląda na dzień dobry, to jedyne 499 zł. Okazuje się natomiast, że w ramach tej raty mamy przegląd i mamy serwis, ale mamy opony tylko letnie. Wydawałoby się rozsądne, żeby wejść w opony całoroczne, a to już będzie trochę dorzucone do tej miesięcznej raty. Nie mamy też ubezpieczenia. Możemy je ogarnąć we własnym zakresie albo skorzystać z Carsonowego ubezpieczenia, tylko że wtedy znowu do raty doliczamy miesięcznie kolejne 199 zł. Wydaje się, że sensowne byłoby skorzystanie i z opon całorocznych, bo prawdopodobnie jeżdżąc w Polsce przez 12 miesięcy zahaczymy trochę chociaż o pluchę, o jakieś błoto pośniegowe. Dobrze byłoby skorzystać z tego ubezpieczenia. Można też ewentualnie, ponieważ w tej najtańszej wersji mamy tylko limit 10 tysięcy kilometrów, więc jeśli ktoś jeździ więcej, będzie musiał wziąć pod uwagę rozszerzenie tego limitu o dodatkowe 5 tysięcy, a to jest roczny koszt w okolicach 1100 zł. Szybko więc okazuje się, aha, i jeszcze na początek, żeby w ogóle zacząć rozmawiać z Carsonem, trzeba uregulować opłatę wstępną. W przypadku iGo to jest 999 zł. Więc szybko się okazuje, że te 499, które miało być na początku, przy uwzględnieniu ubezpieczenia i opon całorocznych, to już jest 747 zł miesięcznie. Tyle będziemy płacić za użytkowanie tej Toyoty. Co oznacza, że łącznie z opłatą wstępną rok jeżdżenia tą Toyotką to będzie niecałe 10 tysięcy złotych, a gdybyśmy chcieli zwiększyć sobie ten limit kilometrów do 15 tysięcy, to już się robi 11 tysięcy złotych. A gdyby pomyśleć, żeby w ramach Carsona skorzystać z jakiejś lepszej bryki, na przykład najbardziej popularnego SUV-a w tym kraju, czyli Nissana Qashqai, no to już się robi całkiem drogo. Bo po pierwsze, opłata wstępna to nie 1000, a 2000. Po drugie, ubezpieczenie to nie 199, a 308. A po trzecie, opony też będą dużo, dużo droższe, te całoroczne, niż w przypadku Toyoty Aygo. I to oznacza, że miesięcznie za takiego Qashqai zapłacimy 2225 zł, czyli roczny koszt użytkowania to blisko 29 tysięcy złotych. No dobra, jeszcze szybki rzut oka na CarSmile. Pierwsze, co zauważymy, jeśli chodzi o różnice pomiędzy stronami, to po pierwsze dużo bogatsza gama dostępnych samochodów. Po drugie, możemy wybrać okres, jak długo chcemy ten samochód wynajmować. Nie tak jak w Carsonie, tylko 12 miesięcy. Po trzecie, przeglądarka podpowiada nam, jaki inny samochód w budżecie, który mamy do dyspozycji, moglibyśmy zakupić. Założenie jest proste. Na początek chcemy wpłacić tak mało, jak to możliwe, czyli w tym przypadku 1000 zł netto, bo tu wszystkie kwoty są netto, co oznacza, że ta opłata początkowa to będzie 1230 zł brutto i chcemy ten samochód wynajmować tak krótko, jak to możliwe, czyli w tym przypadku 24 miesiące. W cenie mamy opony, w cenie mamy serwis, w który wchodzi nawet wymiana żarówek albo wycieraczek, natomiast dodatkowo musimy ubezpieczyć samochód, gdybyśmy chcieli ubezpieczenie np. Assistance. W takiej konfiguracji z dodatkowym ubezpieczeniem rata miesięczna za Toyotę Aygo wynosi 960 zł netto, czyli 1180 zł brutto. Co oznacza, że koszt dwuletni korzystania z takiego auta to będzie niecałe 30 tysięcy złotych, a roczny koszt, żeby móc to porównać z Carsonem, tam mieliśmy 10 albo 11 przy 15 tysiącach limitu, tutaj będziemy mieli prawie 15 tysięcy złotych brutto. Gdyby tą samą ofertę chcieć porównać z leasingiem przy dokładnie tych samych parametrach, czyli 1000 zł netto wpłaty, 24 miesiące okresu leasingowania i zerowa wartość wykupu na koniec, no to tu byłoby dużo, dużo drożej. Miesięczna rata brutto za takie auto byłaby na poziomie 1930 zł. Za 2 lata użytkowania tego samochodu zapłacilibyśmy łącznie niecałe 48 tysięcy złotych, a za rok to byłoby 24. No i co ciekawe, algorytm CarlSmile podpowiada jeszcze, że w tej samej cenie mógłbym mieć albo Golfa, albo Citroena C3. A co gdybym ponownie, tak jak w przypadku Carsona, zdecydował się na dużo bardziej wypasioną brykę, czyli tego najpopularniejszego polskiego SUV-a Nissana Qashqai'a. I znowu, chcę wpłacić 1000 zł netto i wynajmować go tak krótko jak to możliwe, czyli przez 24 miesiące. Z ubezpieczeniem miesięcznie taki Qashqai kosztowałby netto około 1600 zł, czyli rata brutto to byłoby niecałe 2000 zł, co oznacza, że przez 2 lata zapłaciłbym za niego około 48 tysięcy złotych, a po tym okresie mógłbym samochód oddać i wziąć następny, albo wyliczoną kwotę dopłacić i zostać jego właścicielem. I tu też algorytm CarSmile'a podpowiada, że w tej samej cenie mógłbym mieć Mazdę C30 albo BMW X1. Pomimo tego, że w perspektywie 2 lat, decydując się na leasing, zapłacilibyśmy za samochód 18 tysięcy więcej niż w przypadku najmu długoterminowego, to jaka jest różnica? Ano taka, że przy najmie długoterminowym po tym 24-miesięcznym okresie samochód można oddać, albo trzeba wyskoczyć z większej kwoty i można wtedy stać się jego właścicielem, a w przypadku leasingu, chociaż przez 24 miesiące płaciliśmy większą kwotę, jesteśmy właścicielem tego samochodu i to do nas potem należy decyzja, co dalej będziemy robić. Okej, to popatrzmy jeszcze na analizę zakupu tego akurat samochodu. Szanowni Państwo, prezentowany model to Mini w wersji Cooper, samochód 3-drzwiowy, wyposażony w różne ciekawe udogodnienia, typu na przykład...
No nie, sam zmienia biegi! Automat! O ja, jakie cudo ma przyranika! Kurde, sam parkuje! No ja nie mogę, panie!
Spróbuję usiąść z tyłu, żeby coś pokazać z praktycznego punktu widzenia. Zakup takiego samochodu kompletnie nie ma sensu z kilku powodów. Po pierwsze jest drogi. Prezentowany model według wersji ofertowej kosztował 130 tysięcy złotych. Po lekkich negocjacjach stanęło na 110. To jest pierwszy problem. Drugi, ten samochód jest mały. Zarejestrowany dla 4 osób, a mój 1,80 m syn, jeśli siądzie tutaj z tyłu, to kolana ma na wysokości uszu. Bagażnik, no, wystarczy spokojnie na zapakowanie ciut większej damskiej torebki. Jako że rynek nie znosi próżni, dilerzy samochodowi też wpadli na pomysł, żeby oferować samochody w formie najmu długoterminowego. I dla porównania, większy niż ten, bo 5-drzwiowy Mini One, trochę ubożej wyposażony, ale można mieć w cenie miesięcznej raty już 990 zł netto. W przypadku tego auta 110 tysięcy to jest cena wyjściowa, wpłata pierwsza to jest 15 tysięcy, okres leasingu 48 miesięcy i rata miesięczna na poziomie 2200. Kto więc i czym zmotywowany byłby ktoś, kto zdecydowałby się na płacenie prawie dwukrotnie więcej za mniejszy samochód i do tego w zasadzie bardzo mało praktyczny, gdyby brać pod uwagę samochód używany na co dzień przez rodzinę. Na pewno fan marki, ktoś, kto identyfikuje się z Mini, kto kupuje ich historię, komu się podobają te samochody, to może być pierwsza z osób. Ktoś, kto lubi małe autka, kto w większości jeździ po mieście, załatwiając sam swoje sprawy i potrzebuje czegoś szybkiego, sprawnego, zrywnego, co można zaparkować w małej przestrzeni. To może być drugi potencjalny kupiec. Być może ktoś, komu po prostu ten samochód się podoba, bo nie ma co ukrywać, jest ładny. Ale generalnie, abstrahując od tego, kim jesteś, drogi kliencie, to co takiego może zdecydować z punktu widzenia inwestora i zarazem przedsiębiorcy, że decyduje się na przykład na prawie dwukrotnie droższy leasing niż najem krótkoterminowy. Wszystkie te osoby, o których mówiłem wcześniej, czy fan marki, czy ktoś, kto lubi mini, czy ktoś, kto potrzebuje małego miejskiego samochodziku, a przy tym ładnego, mogą skorzystać z opcji najmu i używać dokładnie tej samej marki, czy jakiejkolwiek innej, ale za połowę kwoty, którą przychodzi płacić za leasing. Dla mnie przy podejmowaniu decyzji, czy najem długoterminowy, czy leasing, kluczowe było to, że po 4 latach stajesz się właścicielem samochodu. I to nie dla samego faktu posiadania. Przestajesz płacić i otwierają się zupełnie nowe możliwości. Możesz z niego korzystać nadal, nie ponosząc kosztu tej miesięcznej raty. Możesz sprzedać, a uzyskane pieniądze przeznaczyć na zbytki. Możesz sprzedać, a tą kasę wykorzystać do tego, żeby kupić sobie inny, jeszcze lepszy samochód. A w moim przypadku, dzięki sprzedaży wspominanego wcześniej Renault Clio i dołożeniu zaledwie 6 tysięcy złotych, udało się do portfela nieruchomości na wynajem dołożyć kolejną kawalerkę, o której opowiadam w tym filmie. Gdybym korzystał z najmu długoterminowego, mając prawdopodobnie lepszy samochód za mniejsze pieniądze, jedynie poczułbym się lepiej, bo tak naprawdę pieniądze przeznaczone przez 3 czy 4 lata na korzystanie z tego auta byłyby przepalone, auto bym oddał po tym czasie i generalnie nic z tego nie zyskał. Jest jeszcze jeden temat, ale to już zupełnie indywidualna kwestia. Odkąd znam moją szacowną małżonkę, to już blisko 25 lat, zawsze miała dwa podstawowe marzenia motoryzacyjne. Albo najlepiej stare, klasyczne, żółte Porsche 911, albo właśnie Mini. I trzeba przyznać, i każdy z panów pewnie w głębi serca to przyzna, że nie ma nic fajniejszego niż możliwość, dzięki inwestowaniu w nieruchomości w sposób w zasadzie bezkosztowy, spełnienia takiej zachcianki, wybranki naszego serca. To jest ten konsumpcjonizm, na jaki jestem gotowy. No, nie ma co ukrywać, że jazda tym autem może też po prostu dać wiele frajdy. Wystarczy posłuchać tego dźwięku silnika. A i wielbiciele tak zwanego zimnego łokcia też z pewnością znajdą coś dla siebie. A ja już się żegnam. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zachęcam do zasubskrybowania, polajkowania, opowiedzenia znajomym, że jest taki kanał. A przede wszystkim zachęcam do oglądania kolejnych filmów. Wszystkiego dobrego. Czuwaj!